Witam Państwa serdecznie. Po pierwsze, dziękuję za przyjście, a szczególnie dla tych, którzy przyjechali, i to trochę z daleka, pokonując aurę, która z drugiej strony, dzięki temu, że takową jest, tym bardziej przybliża nas do tego czegoś, co stanowi jakąś taką przestrzeń do spotkania, czyli do magii i świąt. Oczywiście hasło, które zostało powzięte, to tak naprawdę może nie chodziłoby tylko mówić o samych świętach, bo czym one są, to może do nich za chwilę przyjdziemy. Tym, co byłoby przestrzenią naszego spotkania, czyli tym czymś, co stanowi o swoistej właśnie magii, to można powiedzieć, że to jest nic innego jak nasz los, nasza swoista egzystencja. Nasze poruszanie się po tym, co jest na zewnątrz każdego z nas, czyli po świecie realnym, po świecie tym, który dzisiaj akurat w naszej szerokości geograficznej stanowi akurat właśnie, że jest śnieg, że są pewne trudności dla jednych, dla drugich okazja do chwytania radości, szczególnie dla tych małych i tych małych, którzy są też i duzi, którzy umieją się cieszyć. To jest to, co jest w wymiarze zewnętrznym. Ale to, co jest przestrzenią w ogóle naszych spotkań, to przede wszystkim to, co się mieści, zawiera, doświadcza jako fenomen, ma na uwadze przede wszystkim nasz wymiar wewnętrzny, czyli stan psychiczny. Stąd dzisiaj hasło, temat naszego spotkania, magia świąt, tak naprawdę tyczyłby magii każdego z nas. Magii tego ja, które jest w nas, które powoduje, że jest sens, cel naszego istnienia, na którym się czasami zastanawiamy, czasami nie. Czasami on powoduje, że nam się chce żyć, a czasami doskwiera nam na tyle, że pojawiają się myśli destruktywne, myśli, które miałyby nas wyłączyć z tej rzeczywistości, która się zadziewa niezależnie od tego, co wniesiemy do niej, ale jakże z drugiej strony naszym pragnieniem jest właśnie to, żeby ta rzeczywistość zewnętrzna zadziewała się w związku z tym, że my takimi, jakimi jesteśmy, to chcemy być. Chcemy tę rzeczywistość tak zewnętrzną, jak i wewnętrzną konstruować, stwarzać. Nie tylko ją doświadczać poprzez własną bierność, ale przede wszystkim poprzez to, żeby nadawać jej jakiś kształt, jakieś wyobrażenie, które oczywiście może w jakiejś mierze realizować, możemy realizować, bądź oczywiście możemy spotykać się z tą rzeczywistością, która tak naprawdę jest trudną do doświadczania. Stąd, gdybyśmy się na chwilę zatrzymali nad tą rzeczywistością codzienną, dlaczego tak jest, że coraz częściej słyszymy informacje mówiące o tym, że potrzeba naszego znaczenia jest naruszana przez rzeczywistość, tak właśnie zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Będę się starał mówić w ramach pewnej kompatybilności, bo gdy myśmy mieli do czynienia z dziećmi autystycznymi, z ludźmi, którzy są w autyzmie, wówczas można byłoby tę granicę bardziej jasno, ale też i bardziej jaskrawo ją naznaczyć i doświadczać. My, jak przyklejeni do piersi ssący mleko matki, nie różnicujemy się jeszcze aż tak bardzo, czy pierś to ja to pierś. Pewna swoista symbioza powoduje, że jest nam swoiście dobrze, bezpiecznie. Swoiście nie różnicujemy się. Ale cała trudność polega na tym, że gdzieś, jak przez dżunglę, chcemy się przedostać, przebrnąć i doświadczyć takiego swoistego zindywidualizowania. Że ja, moje ja, jest jedyny na świecie. Niepowtarzalny. Owszem, szukam pewnych podobieństw. Pragnę spotkać kogoś, kto jest podobny. Ale przecież z drugiej strony nie chcę spotkać siebie. Chociaż jakże często właśnie z tej drugiej strony spotykam często siebie w postaci tego kogoś, kogo nazywam swoim kochankiem, kochanką. Kogoś, kto mi wręcz, można by na swój sposób powiedzieć, ponownie włącza w wymiar tego przylgnięcia do piersi matki. Tej relacji dziecko-matka. W klimacie zakochania przecież jest dokładnie to samo. Spotykam tego kogoś, który de facto w tym wymiarze pewnej intrasubiektywności i intersubiektywności jest nikim innym, a nawet bym użył sformułowania niczym innym, jak tylko ja. Nie jest to przypadkowa pomyłka, niczym, dlatego że dochodzą wówczas do spotkania pewnych potrzeb, które de facto wyłaniają się z mojej podmiotowości, ale przecież z drugiej strony one podmiotowością samą w sobie nie są. One są moim wyrazem i pragnieniem, chociażby bliskości, poczucia bezpieczeństwa. Jeśli spotkam tego drugiego, który ma analogicznie potrzeby, w tym samym czasie rozłożone, stęsknione, wygłodzone, dochodzi do swoistej konsumpcji. Ale żeby coś takiego się zadziało, muszą się spotkać te wygłodzone potrzeby niosone przez podmiot, który często nie jest w stanie na nie właściwie zareagować. Jest targany tymi potrzebami i się dziwi, jak to jest możliwe. O niczym innym nie jestem w stanie myśleć, przeżywać, a przecież te potrzeby decydują o mnie. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo będę chciał dzisiaj powiedzieć tak trochę na końcu tego naszego spotkania o neuronach lustrzanych, które sprawiają właśnie, że warto żyć, bądź nie warto, ale to tylko drobne zagajenie. Ale gdybyśmy powrócili do punktu wyjścia, jakim jest właśnie fakt, że nasze poszukiwanie tego mojego miejsca w tym świecie jest często zbombardowane przez właśnie ten świat i wewnętrzny, i zewnętrzny. Każdy z nas ma poczucie i pragnienie potrzeby znaczenia. Ja chcę coś znaczyć. Coś w nawiasie być dla kogoś kimś, ale czy to jest możliwe, o ile sam nie zauważy siebie? Bo przecież czy ja mogę znaczyć dla kogoś, co mogę znaczyć? Kiedy sam pragnę być przez kogoś naznaczony, jest niebezpieczeństwo, że ktoś mnie naznaczy. Ale czym? Jaką ideą? Jakim pragnieniem? Jakim może wręcz nakazem? O tyle, o ile ja sam nie nadam swojego znaczenia, wówczas oczekując na wymiar świata zewnętrznego, który mi je nada, może być bardzo to niebezpieczne. Bo może sprawić, że będąc naznaczony przez oczekiwania wymiaru społecznego, począwszy od matki, ojca, rodziców, później poprzez nich kontakt ze światem innych osób z rodziny, pokrewnych i w ogóle świata społecznego, może sprawić, że moje poczucie własnej tożsamości gdzieś się jakoś nawet nie tyle, że zleje, ale w ogóle nie wyłoni. Wyobraźmy sobie całe życie przeżywszy, nie mając poczucia, że to ja przeżyłem. Tym samym, dopóki nie doświadczę, że moja tożsamość jest moją własną, wówczas to będę oczekiwał tego kogoś, kto jest moim panem. Panem, który mnie naznacza. Panem, który może mnie naznaczyć. Stąd w dzisiejszym czasie wielu ludzi oczekuje od innych ludzi, autorytetów, ekspertów, ale też i wielu tych innych, o którym jeszcze za chwilę powiem, żeby oni mi powiedzieli, kim jestem, gdzie zmierzam, czego pragnę, a nawet nie pytam, oni sami przychodzą, oni sami dzwonią, oni sami mówią, ja powiem tobie, kim jesteś, ja powiem, gdzie ty masz iść. Ja jestem przekonany, czego ty pragniesz. Tu się kłania cała przestrzeń nośników reklamowych. Tu się kłania ten wymiar, który sprawia, że im mniej mamy własnej tożsamości, im bardziej jesteśmy zależni od innych, im jesteśmy bardziej zgranym zespołem, którym można kierować i im bardziej jesteśmy za to opłacani, jak w typowych korporacjach, tym lepiej. Tylko dla kogo? Czy dla każdego z nas? Czy dla systemu? Czy dla człowieka, który jest skomercjalizowany, który idealnie pasuje, jak w typowych korporacjach, do tego czegoś, co nazwiemy systemem zarządzania? Im lepiej zarządzam w tym klimacie, w którym jestem sam zarządzany, tym korzystniej system funkcjonuje. Ale wówczas jestem trybem. Nikt nie pyta, co ja na to. Bo im mniej będą pytać, a im mniej będę się zaznaczał, tym więcej mi zapłacą. Niebezpieczeństwo w dzisiejszym świecie zawsze jest jakiś dzisiejszy świat. Ale jest to, że jest coraz większy kryzys właśnie znaczenia, właśnie tożsamości. I myliłby się ktoś, że czasy komunistyczne, w których żyliśmy i wówczas kult jednostki był negowany. Kult jednostki, wiemy, że był tą myślą, która miała zakłócić rzeszę mas robotniczo-chłopskich. Dzisiaj paradoks polega na tym, że pomimo wolności, pomimo dzisiejszego święta, przypominam dzisiaj 40 lat, kiedy naszym tutaj nabrzeżu stoczniowcy w czole wręcz zderzyli się z policjantami, wtedy z milicją. Nieskromnie powiem, że byłem wtedy tym świadkiem, bo akurat moja szkoła podstawowa była tuż przy stoczni i byłem bezpośrednim świadkiem, w którym właśnie ta milicja zderzyła się, można powiedzieć, z takim pewnym już wówczas zwiewem wolności, pragnienia znaczenia. Im bardziej ktoś wówczas znaczył, tym bardziej był niszczony. Ale wówczas można by powiedzieć, wiadomo, kto był wrogiem. Nie wiadomo, kto był kogo, czego obrońcą. Dzisiaj można by powiedzieć, że ta odpowiedzialność na tyle rozmywa, że nie wiadomo, kto jest wrogiem. Nie wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny. Wiadomo jest, że im jesteśmy bardziej poprawni. Paradoks, demokracja, która zakłada Hyde Park, w którym może każdy swoje wypowiedzieć. Swoje w rodzinie, swoje te w tym miejscu, swoje w polityce, a tu okazuje się, że im bardziej nie swoje, przykład korporacji, coraz bardziej wiodących, coraz szersze kręgi zataczającej, wówczas tym im bardziej nie swoje, tym jest to korzystniejsze. 17 grudnia stoczniowcy, których jakby już nie ma, a właściwie można by powiedzieć, nie ma przemysłu stoczniowego, ale oni są. Oni są w rozumieniu tego czegoś, co nazywamy wolnością, pragnieniem zaistnienia. Stąd każdy z nas walczyć może, bądź ulega presji. Ulega presji, żeby nie walczyć, żeby być grzecznym, żeby się nie pokazać ze swoją twórczością wewnętrzną. Im mniej tej twórczości, tym łatwiej kierować. Można by powiedzieć, że z punktu psychologicznego to zindywidualizowanie o tyle ma sens i o tyle jest kreatywne, o ile oczywiście nie wynika to tylko, chociaż w pewnej fazie musi być buntu, że ta kreatywność nie wynika przeciwko komukolwiek bądź czemukolwiek, ale wynika po to, żeby konstruować, żeby stwarzać. Bo przecież każdy z nas jest Bogiem. Bogiem nie po to, żeby zneutralizować, wyeliminować Boga, ale po to, żeby móc to, co obdarzone zostało człowiekowi, żeby skorzystać i wykreować z siebie to, co jest możliwe, przy pełnym poszanowaniu wynikającej z doświadczenia realności, że nie jestem omnipotentnym. Właśnie umiejętność zobaczenia własnych granic powoduje właśnie to, że tym bardziej Bogiem mogę być. Bo ten, który nie szanuje tych granic i chce być omnipotentnym, no pozostaje jedynie, może wielkim, ale tylko narcyzem, który w samotności i w odbiciu swojego wizerunku pozostaje bardzo samotnym człowiekiem, a może jedynie jakąś maską tego czegoś, co narcyzm zakrywa, bo pod maską jest rozpacz. Może wielu z nas doświadcza właśnie takiego klimatu, tej tęsknoty za tym kimś, którym jest kto? Odpowiedź jest chyba bardzo prosta. Ja? Chyba nie do końca. Ale ja poprzez drugiego, czyli drugiego człowieka. Czyli tęsknota za drugim człowiekiem jest to, co nadaje właściwie sens każdemu z nas. Bo jaki byłby to sens, gdybyśmy przebywali i przeżywali siebie na samotnej wyspie? Mogłoby to przypominać bajoro, które z czasem coraz bardziej gnije, bo nie ma tego kogoś, który sprawiłby, że warto podnosić i kreować własną rzeczywistość. Można by powiedzieć, że człowiek w dzisiejszych czasach, w odróżnieniu od właśnie tych wcześniejszych, w tej całej technologii i technicyzacji, która z jednej strony jest dobrem, z którego korzystamy, ale nie możemy zapominać o jednym, że w tej infomasie, w tej inwazji mediów, inwazji informacji. Niestety stajemy się nośnikami, podobnie jak kontenery, które wożą śmieci. Jakże bardzo trudno uchować własną indywidualność. I nie tylko z uwagi na to, co reklamy niosą, ale z uwagi na to, że będąc zalewani informacjami, powodują one neutralizację własnych granic, własnego osądu, bo gdy słuchamy tak na co dzień tych różnych wiadomości, to mogą to one przypominać, a właściwie reakcje na te wiadomości mogą przypominać trochę zespół wyuczonej bezradności. Że słuchamy i już nie mamy siły słuchać, bo co i tak nie wysłuchamy, to i tak wpływu na to żadnego, nie tylko, że nie mamy, bo ono wynika z tego, że na przykład nie jesteśmy w rządzie czy w władzach lokalnych, ale dlatego, że no właśnie, po co słuchamy? Gdzieś tęsknimy właśnie nie za masą, nie za informacjami tego rzędu. Dzisiaj można by powiedzieć, że przekaz informacji, który stał się przekazywaniem właśnie tychże informacji, powoduje, że człowiek się coraz bardziej dehumanizuje. Że coraz mniej jest miejsca na to, co jest często trudne do wyrażenia, do nazwania, do określenia. Ale żeby spróbować to w ogóle wyłonić z siebie, musiałaby zajść autorefleksja. Refleksja, czyli zastanowienie się, a co jest nie gdzieś, co kto powiedział, kto komu co powiedział i co komu kto zrobił i czego ten ktoś doświadczał, bo to jest nic innego jak wyłonieniem się i wyjściem z siebie, poza siebie i poszukiwanie odpowiedzi w świecie zewnętrznym. Świat zewnętrzny jest, dociera do nas. To są bodźce. Kiedyś w chińskiej kulturze, zresztą do dzisiaj jedynie trwającej, najstarszej kultury, która ciągle egzystuje, jedną z tortur było wycinanie, właściwie pozbawianie człowieka powiek. Tak po prostu. Ano po co? Wiemy, że tortura jest swoistą sztuką. Po to, żeby człowiek nie umarł tak po prostu, ale żeby cierpiał. Żeby bodźce, które do niego docierają i gałka oczna nie może się ani oczyścić, ani przymknąć oczu, żeby nie docierały te różne bodźce. I w wymiarze rzeczywiście i fizykalnym, ale też w metaforze możemy mówić o właśnie o docieraniu bodźców do naszej psychiki, powodowały, że człowiek powoli oczywiście umierał. Dzisiaj można by rzec, że w ramach takiej metafory my też jesteśmy narażani na to, żeby powoli umierać. Że czyni to wewnętrzną pustkę. Część ludzi, trudno by powiedzieć, bo badań epidemiologicznych bardzo trudno robić, co wynika przede wszystkim z kwestii finansowych, żeby przebadać nie tylko próbkę reprezentacyjną, ale całe społeczeństwo, czy doświadczanie tego, chociażby o czym wspominam, powoduje właśnie co. Ale coraz więcej ludzi się w każdym bądź razie reflektuje, zgłasza, oczekuje pomocy, że sobie nie radzi w tej rzeczywistości. I nie dlatego, że stać w ramach konsumpcji na wiele różnych atrakcji wynikających ze zdobyczy technologicznych, ale przede wszystkim chodzi o to, że właśnie człowiekowi coraz bardziej potrzeba drugiego człowieka. Co ciekawe, że ten, ku któremu, można by rzec, zostaliśmy stworzeni, nie wchodząc w szczegóły, czy to Pan Bóg nas naznaczył, czy ewolucja sprawiła, że i małpy też są stadne, i my też, że jesteśmy stworzeni do tego, żeby być właśnie z tym drugim człowiekiem. Paradoks polega na tym, że dla wielu ten drugi człowiek i ja dla drugiego człowieka to wrogowie, to nieprzyjaciel, to jest ten ktoś, którego się trzeba bać. Oczywiście możemy rozgraniczyć ten niepokój na dwa różne fragmenty. Jeden z nich wynika z niepokoju wynikającego z rzeczywistości zewnętrznej, że rzeczywiście obawiam się tego kogoś w sposób bezpośredni. Ale częstokroć jest to niepokój wynikający z mojej fantazji na temat. Na temat tego nie tyle nawet kogoś, ile w niego właniam, czyli projektuję własne niepokoje. Jakże często bywa, że ktoś boi się drugiego człowieka. Myślę, że część z Państwa zna to doskonale, że boję się drugiego człowieka. Ale ilu z nas stawia sobie pytanie, na ile ja? Dlaczego się go boję? Czy dlatego, że robi mi krzywdę? Dla pacjenta neurotycznego odpowiedź jest prosta, bardzo prosta, nie. Ale boję się, że jednak źle wypadnę, on mnie oceni. Pytanie jest bardziej podchwytliwe i trzeba byłoby postawić właśnie tego rodzaju zapytanie pod tytułem, a jak ja traktuję tego kogoś? I często, gdy się troszeczkę tę cebulę obierze z kolejnej warstwy, okazuje się, że dlatego boję się drugiego człowieka, co on o mnie negatywnego pomyśli, no, tylko dlatego, że ja myślę o nim negatywnie, tylko nie wprost, w ukryciu. Myślę o sobie też negatywnie. I dochodzi do takiego paradoksu, że nikt nikomu złym, w sensie zagrożeniem nie jest, w sensie bezpośrednim i realnym, ale okazuje się, że w warstwie mentalnej, w warstwie jakże często nawet i świadomej, a częściej nieświadomej, traktujemy siebie wzajemnie jako wrogów. Siebie jako kogoś, kto może mi zagrozić. A właściwie w czym? Ukradnie, napadnie, zgwałci, zabije? Nie, ale w czym? Pomyśli o mnie negatywnie. Nie wypowiem się, bo chyba głupio. Nie zrobię czegoś, bo ktoś mnie odrzuci. Częste sytuacje w małżeństwie, gdzie para zakochanych, powracając do motywu na samym początku, jak dziecko z matką, kiedy patrzą na siebie i nie wyobrażają bez siebie sobie żyć. Często bywa, że w niedługim czasie są dla siebie najbardziej doskonałymi, poznającymi własne punkty, jak typowe pięta Achillesa, wrogami. Wiedzą doskonale, jak uderzyć, żeby bolało, jak namiętnie czuć satysfakcję, że boli. A im dłużej, nie trzeba iść w historię tortur, one się rozgrywają może często właśnie w tych czterech ścianach. Takie tortury, które stają, że człowiek wobec drugiego człowieka nie tylko staje się wrogiem, ale jednocześnie, trzeba o tym pamiętać, że staje się wrogiem wobec własnego człowieczeństwa, które nosi w sobie. Że nie tyle tu chodzi o to, żeby przetrwać, nie tyle chodzi o to, żeby żyć, a może chodzi przede wszystkim, jak mówił Arystoteles, żeby żyć dobrze. Bo dobre życie jest celem, a nie tylko życie, aby tylko przeżyć na poziomie motyla, który jedynie prokreuje, bo tak jest zapisane w jego genach ta informacja i nakaz. Stąd człowiek, kiedy nie doświadcza tejże bliskości, której gdzieś nie doświadczył, bo mu jej nie dano, nie wchodząc w szczegóły, z winy, niewiny, tak po prostu stwarza sobie własny świat wewnętrzny. Tylko jaki go stwarza? Czy stwarza go, że on koresponduje do tego świata zewnętrznego? Można by powiedzieć, jak matryca jakoś podobnym jest? Nie. Często my stwarzamy sobie świat własny poprzez właśnie fantazję, poprzez swoistą magię, bo tak chcemy, bo tak pragniemy. Chcę, żeby przyszła mama. Dziecko małe płacze wprost, ale później pragniemy, żeby ten kochany zauważył, żeby ten nauczyciel spostrzegł. Wchodzimy w wymiar magii. Magii, czyli czegoś nieokreślonego. Czegoś, co występuje jeszcze przed wiarą samą w sobie, a tym bardziej odległe jest to od samej wiedzy, nauki. Bo wiara jest już konkretnym oczekiwaniem. Jest wyrażeniem swoistym pragnieniem zwróconym się do bóstwa. Boże, pomóż. Jest nadawca, jest adresat. A magia? Magia jest tak jakby poza mną, poza kimkolwiek i oczekuje cudu. Magia jest swoistą fantazją na temat tego czegoś, że doświadczę. Ale gdyby zapytać, czego chcesz doświadczyć? Jedyną zasadną odpowiedzią jest magii. Tego czegoś, co jest nieokreślone. Tego czegoś, co jest nienazwane. Bo im bardziej nieokreślone, im bardziej nienazwane, to tym bardziej magiczne. Nie takie wprost. Magia, która powoduje, że uruchamia to oczekiwanie, uruchamia fantazyjność. Człowiek wyizolowany od drugiego człowieka, często w klimacie chociażby zaburzeń neurotycznych, które te zaburzenia częstokroć mają wymiar właśnie wynikający z negatywnego doświadczenia relacji z drugim człowiekiem. Gdzieś ona zaistniała, na chwilę, tak jak promień słońca, który za chwilę został zachmurzony poprzez właśnie napływ chmur, często innych warunków atmosferycznych, które sprawiają, że jest oczekiwanie. Oczekiwanie na ponowne wyłonienie się tegoż słońca, uśmiechu matki, zrozumienia ojca, drugiego człowieka, który jest swoistą nie tylko bramą do innych ludzi życia społecznego, ale można by powiedzieć, że jest lustrem, albo jeszcze inaczej, emisją swoistych doświadczeń, jakie niesie człowiek wobec drugiego człowieka. Dzisiaj coraz częściej mówimy o neuronach lustrzanych, o komórkach nerwowych, które, co jest ciekawe, każdy z nas ma i to doskonale wiemy, ale mają one swoistą magię, która magią w sensu stricto nie jest, dlatego że są to już w oparciu o naukowe eksperymenty, dowody wynikające z wiedzy, z neurobiologii, ale można by rzec, gdyby nie to dzisiaj postęp technologiczny i to, że możemy tego w sposób wprost w ramach chociażby emisji pozytronowej komputerów, tomografii, różnych urządzeń technologicznych zobaczyć wręcz, które komórki za co są odpowiedzialne, to można by powiedzieć, że mówimy jak w magii i naznaczamy to, o czym za chwilę powiem, wręcz magiczne. Dlaczego to jest tak, że spotykamy kogoś i wiemy, co ten ktoś myśli? Spodziewam się, że nieraz Państwo doświadczyli takich stanów, że nie wiem skąd, ale czuję podobnie jak Ty. Doświadczam empatii takiej jak Ty. Mówimy, kobieta ma intuicję. O, szowinista by pomyślała, co, a ja nie? Człowiek ma intuicję, nie różnicując na płeć. Pomijam kwestię różnic hormonalnych i wielu innych zresztą między mężczyzną a kobietą. Neurony lustrzane są to takie komórki, które odpowiadają za możliwość odzwierciedlenia człowieka wobec drugiego człowieka. Ale do tego za chwilę przejdę, ale gdybyśmy znowu już powrócili do wymiaru tejże pustki, w której człowiek sobie fantazuje na temat rzeczywistości, to bez tego doświadczania, bez bycia z drugim człowiekiem, zaczyna go sobie samemu stwarzać. Oczywiście stwarza na miarę tego, co jako artysta ma jako narzędzia we własnej psychice. Stąd może stworzyć na przykład małe dziecko, że świat ludzi dorosłych jest odrażający, jest przerażliwy. Dlatego, że tata krzyknął, tata staje się w dziecka wyobraźni omnipotentnym, wielkim Bogiem karcącym, który nic innego nie robi, tylko czyha na każde przekroczenie, nawet nie wiedząc, co miałoby zostać przekroczone. Dziecko sobie stwarza obraz matki, która kiedy między innymi może krzyknęła, a innym razem się uśmiechnęła. Dziecko nie wie właściwie jak jest, bo tym światem, którego jakby po części doświadcza, a właściwie czerpie pewne informacje, jest zmienność emocjonalna matki. Mała dygresja, zdaję sobie sprawę, że często w swoich wypowiedziach naznaczam i doświadczam tego czegoś, co jest pewnego rodzaju swoistym zaburzeniem. Z doświadczenia wielu lat pracy jestem klinicystą, czyli nie mogę nie mówić o tym czymś, co jest zaburzone. Ale to jedynie po to, zrozumienie tych mechanizmów, dlatego że one pozwalają na wybrnięcie, jak w ramach dzisiejszej pogody, samochodem z poślizgu, żeby nie wylądować w rowie, ale po to, żeby można było naznaczyć na nowo to, do czego pragnienia nasze zmierzają. Wracając stąd, a propos tego wyobrażenia, człowiek neurotyczny, czyli ten ktoś, który jest na swój sposób i razem, ale tak naprawdę bardziej z wyobrażeniem na temat drugiego człowieka, powodują one, że człowiek się tym bardziej separuje od drugiego człowieka, ale też i od swoich możliwości i stwarza sobie właśnie świat fantazji, myślenia magicznego. Z jednej strony można by powiedzieć, bez myślenia magicznego, czym byłyby dzisiejsze święta? Małe dzieci czekają na Mikołaja, na prezenty. Liczą na te prezenty. Nie wiedzą, małe dzieci, że to rodzice są Mikołajami. Nie zdają sobie w ogóle sprawy, bo są wzmacniane i utrwalane, żeby byli w magii. Ani dobrze, ani źle, tak po prostu jest. Myślenie magiczne mówi niczym innym, jak o tym, żeby się spełniło to, co ja chcę. I kiedy z rzeczywistości przyjdzie jakieś wzmocnienie, okazuje się, że myślenie magiczne, które często może być myśleniem życzeniowym, bo ja tego rzeczywiście chcę, może mała drobna różnica, jak jest myślenie magiczne, że jeśli przechodzę koło latarni i się zapali światło, to myślenie magiczne mówi, przechodząc przy latarni, się zapaliło. Taki jest związek przyczynowo-skutkowy i nie bierze pod uwagę, że akurat w elektrowni w ten sposób włączają o tej porze światło, tylko ma przeświadczenie, że to on sprawił swoim zachowaniem, swoją bliskością. Ale jeśli do tego dorzucimy jeszcze coś, co mówimy o myśleniu życzeniowym, że na przykład życzę tobie niedobrego czegoś, na przykład syn, który jest katowany przez ojca, kocha ojca, ale z drugiej strony jest katowany, czy fizycznie, czy psychicznie, i mówi niegłośno, nawet sobie po cichu trudno wyrazić, żeby ciebie, trzy kropki, mam cię dosyć, żebyś już wreszcie, stało się, życzenie się spełniło, jak w typowej bajce. Ojciec doznał zawału, umarł. Co z takim chłopcem się dzieje, nastoletnim? Można z jednej strony powiedzieć, wolny, ale z drugiej strony naznaczył siebie magią. Magią, że chciał i to się zdarzyło. Myślenie życzeniowe, magiczne często idzie w parze, ale zwracam uwagę na sam fakt, że ono często wynika z czego? Z braku kontaktu z realnością. Braku kontaktu z rzeczywistością. Tą rzeczywistością nie tylko obiektywnie zewnętrzną poza nami, ale z tą drugą rzeczywistością subiektywną, czyli z drugim człowiekiem. Magia świąt. Właściwie to o co chodzi w tej magii świąt? O co w ogóle chodzi w ramach świąt? Czym w ogóle są święta? Święta są swoistym naznaczeniem. Ale przecież my w naznaczenie z powodu własnej pustki jakże często uciekamy jako możliwość poradzenia sobie. Uciekamy w fantazję. Pragniemy czegoś. Czekamy na tego białego konia i księcia na nim siedzącego, który nas wyzwoli z opresji naszego życia. Pragniemy nie tylko na to coś, co wiąże się z wygraną w totolotka, ale pragniemy na tego, żeby stało się, żeby nam było lepiej. Bywa, że niestety, kiedy pada pytanie, ale czego tak naprawdę oczekujesz? Nie wiem, ale chcę, żeby było inaczej. Ale co miałoby się zmienić w porównaniu tego, co jest? Nie wiem, ale tak jak jest, nie chcę. Ale powiedz, jakbyś chciał, chciała. Nie wiem. Dlaczego taka częsta odpowiedź pada? Tu mamy odpowiedź na magię, na fantazjowanie nie wprost, które w tym momencie nie jest w niczym produktywnym fantazjowaniem, w odróżnieniu od produktywnego fantazjowania, które wiąże się z realnością. Bo jeśli padłaby odpowiedź, że chcę tego i tego, to następuje kolejne pytanie, które mówi, a dlaczego tego nie masz, bądź dlaczego czego nie czynisz? Łatwiej oczekiwać jest na zrządzenie losu. Łatwiej oczekiwać na magię. Dlatego, że nie muszę w tym kierunku pracować. Nie muszę podejmować żadnych działań. Nie muszę się narażać na potencjalne porażki, które są nieuniknione, jak to w każdej pracy bywa. Dzięki magii mogę doznać cudu bez własnej aktywności. Idziemy w ramach swojej pustki do wróżki i mówimy, powiedz mi, dzisiaj wróżki kwitną. Jest ich więcej niż księży, którzy rzekomo mają kontakt z Panem Bogiem. Tego nikt nie wie, bo często i oni sami się zagubili w tej rzeczywistości. Wróżki wiedzą wszystko. Wystarczy zapłacić. Ona powie tobie, co ciebie czeka. No bo jakżeby nie, bo przecież wróżką jest. A skoro już wiesz, co ciebie czeka, to wystarczy czekać. No bo przecież ona wie, jaki kontekst twojego oczekiwania jest. Więc jeśli idziemy do wróżki i oddajemy w cudzysłowie swój los, swoje przeznaczenie na naznaczenie przez wróżkę, to możemy nic innego jak Kubuś Fatalista powiedzieć: zapisane, nic zrobić nie mogę. Jestem zdeterminowany okolicznościami, czy w świecie realnym, czy tym wewnętrznym wróżki, ale ja, jako indywiduum, jako jedynie niepowtarzające się moje ja, oddało się w posiadanie wróżki, płacąc jeszcze odpowiednią porcję pieniędzy. Nie wchodząc w szczegóły, jak dużo. Zresztą za cud, cud jest bezcenny. Przecież on ma zmienić nie tylko nasze życie, ale ono ma sprawić, że nasze życie przestanie mieć sens. No bo czym jest sens życia? Czyż nie tym właśnie, żeby go poszukiwać? Niekoniecznie go znaleźć od razu. Ale dopóki sam nie odniosę się chociażby do świata wartości, które można by powiedzieć, że są zadaniem jak klin w serce wampira, właśnie temu czemuś, co mówimy o braku własnej tożsamości. Temu czemuś, co mówimy o niepokojach. Jeśli mam swoje wartości i nawet jeśli zagrożenie dmuchnie jak typowy huraganowy wiatr, to mogę się zatrzymać i utrzymać właśnie swoich wartości. Nie dlatego, że bo mi się to opłaca, tylko dlatego, że to coś, co jest wartością, czyli de facto stawia mnie w pozycji relacji podmiot-wartość, nadaje mojej szlachetności, powoduje to, że mi łatwiej przetrwać trudne sytuacje. Bo przecież są czasami łatwiejsze, czasami trudniejsze. Nie ocenić nam, chociaż wróżka chyba by wiedziała, co w związku z tym trzeba uczynić. Może trzeba coś odczynić, może trzeba coś zaczynić. Wróżka wie, tylko czy ja chcę wiedzieć o tym, co ona wie, czy ja chcę żyć. Co z tego, że ja, załóżmy, wróżka ma rację. Rację w rozumieniu zna tę rzeczywistość wybiegającą w czasie, w czwarty wymiar i ona wie. Ale i co mnie z tego? Co z tego, że ja będę wiedział, że o godzinie tej i tej w tym dniu umrę? No, oczywiście, że umrę. Ale co mnie to? Zwróćmy Państwo uwagę, że gdyby nawet tą wiedzę mieć, to już przestajemy żyć. No bo czym jest życie? W psychologicznym rozumieniu życie jest niczym innym, jak uczestnictwem właśnie w życiu. Nic więcej. Aż i tylko. Bardzo, może wręcz można by powiedzieć, bardzo skromna definicja życia. Żeby w nim uczestniczyć. Oczywiście dla niektórych życie to wygrana w totolotka, to drugi człowiek, żeby go mieć jak typowego słowika w złotej klatce, żeby osiągnąć jakiś sukces, ale życie trwa dalej, dopóki my w nim uczestniczymy w miarę świadomi i w pełni sprawni, oby jak najdłużej. Stąd wracając do tego człowieka, który jest w samotności, we własnej pustce, pragnie właśnie drugiego człowieka, który on de facto pokaże mu w dobrym tego słowa znaczeniu, jakich punktów należałoby w życiu się trzymać. Nie po to, żeby go naznaczyć jak typowa wróżka. Nie po to, żeby mu powiedzieć, że jeśli masz takie numery w swojej dacie urodzin, to czeka ciebie to i tamto. Nie po to, żeby otworzyć gazetę i zobaczyć, że w tym tygodniu to mnie czeka to i tamto, co wynika jednoznacznie z horoskopu, który właśnie napisał ktoś, wysyłając do redakcji w ostatniej chwili, myląc co prawda znaki zodiaku z przypisaną treścią, ale przecież to chyba nie jest istotne, bo przecież te napisy i treści są po to, żeby przecież były dla nas. Wszyscy o nas dbają. Tylko cała trudność polega na tym, czy i my jesteśmy w stanie o siebie zadbać. Stąd wracając do magii świąt, czekamy na cud. Magiczny cud. A przecież swoistym cudem, no właśnie, dla każdego z nas, czym, a można nawet by powiedzieć swoiście, kim są święta. Święta urodzin, jako data symboliczna, jak każdy inny dzień. Mówimy 18 rok życia, raz się ma w życiu. To jest ten dzień wyjątkowy. Każdy z nich, tych dni przeżytych dotychczas, był dniem wyjątkowym. Tylko na ile ja umiem świętować każdy z tych dni. czy ewentualnie raz w życiu, albo raz w roku. Na człowieka wierzącego, którego te święta akurat przybliżające się za tydzień, akurat będzie wieczór wigilijny, to są święta oczekiwania na narodzenie Pana Boga. Ale z jakichś wielu różnych powodów, nie wchodząc w wymiar i życia społecznego, i teologicznego, te święta stały się swoistymi świętami rodziny. Mówimy święta rodzinne. Ciekawi mnie, nieraz mam taką refleksję, właściwie dla kogo są te święta? Komu one są potrzebne? Przecież gdyby coraz częściej sięgnąć czy na forach, w tak zwanych miejscach, przestrzeniach, w których ludzie w sposób częściej anonimowy wypowiadają się, ale słysząc tu i ówdzie, paradoks polega na tym, że z jednej strony właśnie ta pustka człowieka gdzieś uruchamia pragnienia bliskości, pragnienia spotkania się, żeby w ramach tych świąt być razem. Ale druga kategoria ludzi, która mówi: nie lubię, nienawidzę, nie chcę niczego tego czegoś, co się ze świętami łączy. Pytanie, dlaczego takie dwie opozycyjne, skrajne wymiary towarzyszą codziennemu życiu? A może odpowiedź jest znowuż trzecią, bardzo prostą. Że dlatego ci, którym jest źle, mają negatywne wspomnienia ze spotkania z drugim człowiekiem, którego drugi człowiek nie był dla niego spotkaniem w ramach święta. Drugi człowiek był dla niego przekleństwem, który sprawił, że kiedy ponowny miałby człowiek drugi się pojawić w tej przestrzeni, przeżywa zagrożenie. Nie chce. Nie chce doświadczać po raz kolejny. Ale nie dlatego, że nie chce drugiego człowieka, ale nie chce ponownego doświadczenia tego czegoś, co się wiąże z negatywnym jego doświadczaniem. Ale może właśnie chce spotkać się z człowiekiem. Ale nie ma pewności, że ten drugi człowiek będzie tym kimś, który sprawi, że właśnie w ramach klimatu odzwierciedlenia spotkamy się w ramach swoich pragnień, swojej bliskości. No bo właściwie można by postawić pytania, ja nie odnoszę się co prawda do wielu eksperymentów, ale mnóstwo eksperymentów i w psychologii społecznej i nie tylko, tak naprawdę jedynie weryfikują tę oczywistą prawdę, którą wszyscy znają, nie musząc studiować psychologii i wielu innych dziedzin, które wiążą się i z psychiką, i z biologią. Że człowiek bez drugiego człowieka po prostu usycha na poziomie właśnie tej neurobiologii, właśnie tych neuronów lustrzanych. Okazuje się, że dlatego my mamy intuicję, bądź może nie. My jesteśmy wyposażeni genetycznie w te komórki, właśnie neurony lustrzane. Hasło, które można by powiedzieć, że metaforycznie oddaje istotę rzeczy, że my w lustrze możemy siebie przeglądnąć. Innymi słowy, że my możemy w lustrze, którym jest drugi człowiek, przeglądnąć i siebie, i drugiego człowieka. I ten drugi człowiek nadaje mi znaczenia poprzez sam fakt, co to znaczy być człowiekiem. Czyli innymi słowy, spotkanie z drugim człowiekiem naznacza moje człowieczeństwo. Bez spotkania z drugim człowiekiem moje człowieczeństwo nie istnieje, bądź ewentualnie jest jak karłowate drzewo. Powoduje to, że ten drugi człowiek, którym najczęściej jest matka, kiedy małe dziecko kilka godzin po porodzie już zaczyna łapać, o co chodzi, patrząc na twarz właśnie tejże matki, na jej grymasy, na jej zadowolenie, na jej przerażenie, co wyłapie, koduje, po to, żeby później móc odzwierciedlać i siebie w innych i innych w sobie. To jest dyspozycja, którą daje nam genetyka. Pytanie, jak my, będąc dorosłymi, rodzicami, wpływającymi właśnie na to, co wyposażamy, w co nasze dzieci i odwrotnie, w co zostaliśmy wyposażeni, to te neurony lustrzane dają możliwość właśnie tego czegoś, co nazywamy bardzo ogólnie empatią. Nie można zrozumieć siebie bez drugiego człowieka, ale nie można zrozumieć drugiego człowieka bez siebie. Pełna współzależność. Gdybyśmy się wyłączyli z tego czegoś, co nazywamy bardzo ogólnie empatią, współodczuwaniem, współbrzmieniem, współrezonowaniem, to kim bylibyśmy? Moglibyśmy pełnić dyżury na zmianę w gabinecie figur woskowych, u Margaret Tissot, bo nie czulibyśmy, nie przeżywalibyśmy. Oczywiście bywa, że to nasze przeżywanie jest bardzo trudne, bolesne, ale nawet jeśli istnieje, jeśli doświadczamy tego fenomenu, to najczęściej oczekujemy, że ten drugi człowiek będzie nam towarzyszył. Towarzyszył, nie przekonywał, nie negował, tylko że będziemy współbrzmieć, że będziemy w tym nadawaniu swoich emocji, które w tym momencie są niezbędne, bez których nie ma spotkania z drugim człowiekiem. Oczywiście same emocje, które się pojawiają, nie mogą być jedynie naszym weryfikatorem i tym drogowskazem naszego poruszania. Mamy jeszcze rozum, mamy możliwość refleksji. Ale gdybyśmy to w sposób umiejętny, poprzez własne doświadczania, spotykając drugiego dobrego człowieka, umieli synchronizować i z jednej strony czuć, znamy doświadczenie z życia codziennego, że kiedy naraz ktoś dla nas patrzy tam, to my odruchowo też tam patrzymy. W ten sposób się łączymy w tym punkcie. Myślę, że wielokrotnie Państwo doświadczali tego na co dzień. Gdzieś ktoś patrzy, wszyscy patrzą. Po co patrzą? Ale patrzą. To jest odruch, z którym się rodzimy. Ale ten przykład pokazuje, że gdzieś jest przestrzeń, w której my się łączymy. Jeśli ten punkt powoduje, że łączymy się w tym patrzeniu we wspólną przestrzeń i tego patrzenia wspólnego jest coraz więcej, to jest magia. Magia, która de facto nie jest magią iluzoryczną i pozbawioną naszego wpływu, ale jest magią, która wynika z naszego otwartego działania, z mojego wpływu. Bo tak naprawdę bycie z drugim człowiekiem, który daje sens, wynika z ciężkiej pracy. Sam fakt bycia nic nie da. Ale o tyle bycia, jeśli rozszerzymy przestrzeń i znaczenie słowa być, to znaczy nie tylko w sensie statycznym bycia, ale tego czegoś, co jest w nas, czyli przeżywania, refleksji, naszego rozumu. Stąd wracając do magii świąt, albo właściwie do świąt, które są z jednej strony niczym innym, jak doświadczaniem, nawiązując do święta religijnego, tego, że Bóg się rodzi, człowiek się rodzi i Bóg równocześnie. A więc jest znowuż oczekiwanie na pojawienie się człowieka. Nie na szynkę, nie na śledzia, tylko na człowieka. Często bywa, że niestety ten stół, który ma być miejscem spotkania, staje się miejscem walki o to, kto komu co, komu po co na co, że sprawia, że ten stół staje się przestrzenią batalistycznych spotkań, w której są wylewane, pomimo dzielenia się opłatkiem, różne żale. O tyle, o ile są żale po to, żeby zadośćuczynić się, spotkać na nowym wymiarze, to dobrze. Ale często nie mamy siły się spotkać z tym drugim, bo trzeba było dla tego drugiego biec po prezent. Nie mamy siły już z nim rozmawiać, bośmy się namęczyli przygotowując przecież dla niego jedzenie, a jemu jeszcze nie smakuje. No, dramat spotkania drugiego z drugim, które to dramat, niosą te święta. Stąd dla niektórych święta nie są spotkaniem, ale jedynie są spotkaniem z własną agresją, z własnym dyskomfortem wewnętrznym, ale często też i zmęczeniem. Nie znaczy to, że do święta nie należałoby się przygotować. Ale pytanie, co to znaczy się przygotować? Wyprać? Umyć? No, może też. Ale tak naprawdę przecież myjemy się każdego dnia. Czyli można by powiedzieć, że w wymiarze stanu psychicznego dobrym byłoby, gdybyśmy się codziennie kąpali, czyli codziennie reflektowali i codziennie mogli zastanawiać się, być czujnymi, jaki ja dzisiaj jestem, jaki ja się dzisiaj stwarzam i jaką stwarzam przestrzeń do tego, żeby w ramach odzwierciedlania spotykać się z tym drugim, który dzięki mojej aktywności i czujności może się spotkać nie tylko on ze sobą poprzez mnie, ale jest też i szansa, że on się spotka też i ze mną. A spotkania z drugim człowiekiem w tym wymiarze dialogicznym, o jakim pisał m.in. Buber, stanowią sens bycia człowiekiem. Dlatego, że człowiekiem nie można się stać bez tego drugiego, który dla narcyza jest to niewygodne, też jest człowiekiem. Sklepienie niebieskie, jak popatrzymy na nie, gwiazd jest wiele. Pewnie, że niektórzy chcą być tą jedyną gwiazdą, ale bywa, że jedyna gwiazda, owszem, oprócz tego, że świeci, jest bardzo samotna. A kiedy przeżywa własną samotność, to przy zachowanej refleksji i korze przedczołowej jest niestety wówczas możliwość takiej refleksji, a właściwie to dla kogo mam świecić? Cóż to za aktor na scenie bez widowni? Czyli wracając do magii świąt, można byłoby mniej więcej chyba odnieść się do tego, że dopóki nie wyjdziemy z własnej ograniczoności, dopóki nie odzwierciedlimy poprzez drugiego tego czegoś, co mam w sobie, czyli tego czegoś, co mam in plus, in minus, może tego czegoś, co by wiązało się z tym, że chciałbym obdarować kogoś prezentem, który nie musi być jedynie prezentem w postaci rzeczy materialnej, ale może być prezentem to, co jest we mnie, wynikającego ze mnie dla tego kogoś. Tym prezentem może być dobre słowo, które nie musi być tylko na święta, ale może być ładnie opakowane. Tym prezentem, czyli tym czymś, co mogę obdarować kogoś, jest moja uwaga, moje zainteresowanie. Prezentem ze strony państwa jest to, że dajecie swoją uwagę, dzielicie się swoją uwagą wobec mnie, ale też i ze mną, nad tym czymś, co ja wnoszę w tę przestrzeń. W ten sposób się spotykamy. W ten sposób doświadczamy tego kogoś, kto nie tyle tylko słucha, ale kto jest aktywny właśnie poprzez zrozumienie i uwagę własną. To sprawia, że to, co wyrażam z siebie, nabywa i nadaje temu sens. Nie mówiłbym tego i nie czynię tego nigdy, że kiedy jestem sam, to mówię w ten sposób, bo i dla kogo? Byłoby to co najmniej irracjonalne. Bo to, co się dzieje w ramach spotkania, o tyle, o ile jest wymianą i spotkaniem, jest zawsze twórcze. Nie ma odtwórczej, nie ma możliwości odtwórczego dialogizowania, bo dialog jest niczym innym jak spotkaniem w twórczości własnej. Niezaprogramowanej, niewyinscenizowanej. Tak jak często bywa, że konferencjerzy ze sobą dialogizują i słychać, jak zostali to wyuczeni bardzo dokładnie. Czyli, że to spotkanie, to co między innymi Buber pisał o tym ja i ty, tworzy to coś, co bez ja i ty nie byłoby tego, co nazywamy wspólnym my. Stąd innymi słowy życzę państwu, aby te święta, które tak naprawdę może są istotą spotkania drugiego z drugim, po to, żeby stworzyć to, co bez spotkania z drugim nie miałoby nie tylko możliwości, ale nie nadałoby znaczenia, które w dzisiejszych czasach, jeśli bez niego mielibyśmy funkcjonować, to nie ma sensu. Jeśli mielibyśmy funkcjonować bez własnej tożsamości, to też nie ma sensu. No bo jaki sens może być to, kiedy rozgrywa się to beze mnie? Może i jest jakiś zewnętrzny i obiektywny, ale z drugiej strony beze mnie, cóż mnie po tym? Stąd życzę państwu, aby ta magia świąt nie była magiczna, ale żeby była wynikająca z własnej realności, z własnej aktywności, z własnego pragnienia i pracowitości i oby to spotkanie, które wynika właśnie z tego swoistego doświadczania i odzwierciedlenia tego, co jest nazwane, ale magicznym jest też i to, co w spotkaniu ma miejsce, jest nienazwane, ale intuicyjnie odczuwane. Tego państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Czy państwo chcielibyście się podzielić jakąś własną refleksją a propos magii świąt? Ja przepraszam, że żadnego przepisu kulinarnego nie podałem w ramach świąt, bo się na tym akurat nie znam. Bo święta mogą się oczywiście różnie dla każdego z nas konotować. Czy ktoś z państwa chciałby się podzielić własnym wyobrażeniem, fantazją, bądź własnym doświadczeniem tego, co nazywamy ogólnie świętami?
siebie w tej chwili na święta. Nie myślałem, że można mówić w ten sposób o świętach. Dla mnie to właściwie był taki wykład na wiele różnych innych pobocznych tematów. I jakieś moje przemyślenia własne, które mam, to w wielu punktach jakby się spotkały z tym, co Pan mówił. Przychodziły mi na myśl jakieś własne określenia różnych odczuć, sytuacji. Na przykład to, co Pan mówił o tym, że każdy człowiek jest taką indywidualnością. Ja zawsze powtarzam w takich sytuacjach, że każdy człowiek, każdy z nas jest takim mikrokosmosem, w którym bardzo dużo się dzieje, niewiele wiadomo na zewnątrz, co się dzieje, a tylko nieliczni jakby mają dostęp do tego, żeby poznać takie informacje. To jest też jakby nawiązanie do tego, co Pan mówił, o jakiejś tam bliskości, o potrzebie odczuwania wspólnego. Że dla mnie to taki temat może niekoniecznie na temat magii świąt, bo owszem, magia jest nam w życiu, myślę, potrzebna, niezależnie od tego, jak do niej podchodzimy, czy do jako takiego myślenia wróżebnego, czy na zasadzie chcieństwa, tak, że czegoś tam chcemy, ale jest czymś, co no, w pewien sposób jakby sprawia, że no, to jest właściwie też jakiś pewien sens życia, tak? Potrzeba właśnie czegoś więcej niż tylko egzystowanie.
Dziękuję.
Ja chciałam powiedzieć, że bardzo mi tak spodobało się takie określenie intuicyjne dążenie do siebie. Im jestem starsza, im dojrzalsza, im bardziej potrafię nazwać, określić swoje wartości, tym bardziej lubię święta. Bo jest to taki moment, gdzie mniej lub bardziej chcemy jednak spotkać się z drugą osobą i niejako wzmocnić te wartości lub odnaleźć wartości wspólne dla osób, które się spotykają. Nawet jeżeli jest to przeplatane jakimiś sytuacjami, gdzie też inne żale, niepokoje czy wątpliwości rodzinne i tak dalej się też wyłaniają. Ale często jest to taki moment, gdzie jest możliwość kontynuacji w mniejszym wymiarze, ale gdyby tego spotkania przy tych świętach nie było, to by nie było tego momentu, gdzie te dwie osoby się spotykają i mogą później się znowu spotykać.
Bardzo ciekawe. Nie wiem, czy świadomie, czy nie, Pani używa spotkanie z osobą.
Święta.
Słucham?
Od święta.
No właśnie, Pani mi powiedziała, że tylko od święta, ale poprzez święta, że te spotkania z osobą mają miejsce i kontynuację. I to tak nawiązuje do tego wykładu właśnie, że żebyśmy nie tylko od święta się spotykali z osobą, ale żeby ewentualnie święta były tą okolicznością naznaczającą te spotkania, które miały miejsce też poza tymi świętami, bo w przeciwnym razie to miejsce, kiedy są święta, bez tych spotkań innych nie byłoby święta.
Dzisiaj miałam taką niezwykłą sytuację. Mam córkę, 13-letnią. Bez wydawania się w jakieś takie osobiste historie rodzinne, moja córka zaczęła się świadomie opowiadać przeciw świętom. Od jakiegoś czasu. I dzisiaj przekazałam jej paczkę, która dostała poprzeze mnie od szkoły. Ten moment, gdzie ja zobaczyłam tą radość, to były cukierki. To mi tak uświadomił, że takim czymś chciałabym ją obdarzać, czy chciałabym, żeby tak się czuła na co dzień. Bo tak się zastanawiałam, co jeszcze tak z różnych etapów też naszego życiowego lubimy w świętach. Też prezenty, tak? Oczekujemy gdzieś jakiegoś prezentu, cudu, jakiegoś światła. I to też wiąże się z tą magią. Ja staram się te momenty tak umieszczać w sobie, żeby przenosić się na co dzień. Na co dzień.
Czyli żeby powszedność nie była szara, ale też naznaczana.
Się w którymś momencie obejrzy i jak cień to życie. Żeby zanim się zacznie nowy dzień, było to światło na cały dzień, kiedy on się skończy, to wiem, że to było coś ważnego, moje życie. Ja w moim ciele, w moim wehikule, który mnie przenosi.
Czyli, że tak naprawdę święto jest każdego dnia.
Święta dla mnie są taką pewnym symbolem metafizyki. Pewnym takim aspektem duchowości, troszkę w naszych czasach nie czujemy tego. Odchodzimy właśnie poprzez tą komercjalizację.
O, nie wiem, bo gdyby tak było, to nie czekalibyśmy na święta tak
dlatego
licznie.
Czekamy.
Bo właśnie
czekamy.
Jest to wymiar.
Bo szukamy tego wymiaru.
No właśnie. A to, że z wielu różnych powodów jesteśmy wkręcani w konsumpcję, to jest zupełnie inny klimat. Każdy z nas, żeby było jasne, i ja też, bo trudno w tym pociągu nie uczestniczyć, ale z drugiej strony nie oznacza to, żeby z tego, co pani mówiła, zapominać, nie uwzględniać wymiaru tego duchowego, transcendentnego, niezależnie od wiary, czy ktoś wierzy w tego, czy w innego Boga, w takiej wierze, ale człowiek z natury jest transcendentny, czyli wykraczający poza sobą, poza siebie. Właściwie tym Bogiem jest ten drugi człowiek, bo to jest poza mną. Jeśli rzeczywiście się z nim spotykam, to w wymiarze właśnie transcendentnym. Bo przecież tak naprawdę nie chodzi o ilość, tylko chodzi o... A Państwo jesteście właśnie tą jakością. Także życzę Państwu właśnie tego czegoś, co nas różni od innych zwierząt, czyli tej refleksyjności. Ale przy okazji też życzę, abyście z własną refleksyjnością i tym światem wewnętrznym nie pozostawali w nim i z nim sami, ale żebyście się właśnie darzyli, bo to jest największy prezent, jaki możemy obdarzać sobą innych, czyli właśnie sobą. Pod warunkiem oczywiście, że ten prezent będzie obdarowany szczerze, będzie obdarowany też dla tego kogoś, kto w mojej ocenie zasłużył, a ten ktoś, zakładam, że go przyjmie i ten ktoś po prostu go odwzajemni, bo to wtedy to ma sens, żeby się też nie narzucać komuś z prezentem, a w wymiarze konsumpcyjnym często ma to niestety miejsce, co jest ewidentnym przekroczeniem własnych granic, które ktoś albo ma i mówi, albo ma i nie mówi. Ale to taka mała dygresja. Także dziękuję Państwu za przybycie i życzę właśnie tych świąt, aby były one częściej niż raz w roku i żebyście Państwo nieśli ze sobą swój świat i się nim dzielili dla innych. To będzie nas wtedy więcej. Dziękuję bardzo.